Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy Grażyna Bagińska
i Piotr Zędrzuski.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w poniedziałek przedstawi skład nowego rządu.
Prezes Rady Ministrów oświadczył podczas konferencji prasowej, że jest szansa na zbudowanie ponadpartyjnej koalicji polskich spraw.
Mateusz Morawiecki zaznaczył, że prezentowany przez niego dekalog polskich spraw to oferta zawierająca punkty programowe innych partii.
Premier wskazał w tym kontekście między innymi na kontynuację polityki w zakresie bezpieczeństwa.
Kontynuowanie modernizacji polskiej armii. To przeznaczenie 4% PKB na obronność. 4%, które przypomnę, że chcemy, aby Unia Europejska wyjęła z procedury nadmiernego deficytu, bo państwa nie mogą być karane za to, że inwestują w bezpieczeństwo swoje i przecież także bezpieczeństwo innych, bo Polska dzisiaj jest nie tylko biorcą bezpieczeństwa od NATO, ale także dostarczycielem bezpieczeństwa na wschodniej flance, wschodnich rubieżach Unii Europejskiej i NATO.
Mateusz Morawiecki powiedział, że jego nowy rząd będzie chciał zrealizować także punkty postulowane przez PSL dla rolników.
Mówił o funduszu stabilizacyjnym za straty rolnicze, kontynuacji dopłat do nawozów, uproszczeniu prawa budowlanego dla gospodarstw.
Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w piątek z przedstawicielami Konfederacji. Politycy tej formacji zapowiedzieli, że nie poprą jego nowego gabinetu.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem zmierzającym do tego, aby Polacy płacili o połowę mniejsze rachunki za prąd.
Chodzi o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą europejskich przepisów regulujących uprawnienia do emisji CO2 w systemie ETS.
Minister Zbigniew Ziobro wskazał, że przedmiotem badania sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinien być sposób, w jaki system ETS został uchwalony na poziomie Unii. Innym. Polityk doprecyzował, że chodzi o złamanie zasady jednomyślności.
Wystąpiłem o stwierdzenie niezgodności z konstytucją europejskich przepisów regulujących materię z zakresu uprawnień w systemie ETS, który został wprowadzony z pogwałceniem zasady jednomyślności, która gwarantowała każdemu państwu, w tym Polsce, złożenie weta w sytuacji, kiedy rozwiązania dotyczą bezpośrednio miksu energetycznego i bezpieczeństwa energetycznego państwa.
Minister Zbigniew Ziobro dodał, że system ETS utworzono w taki sposób, aby eliminować węgiel jako środek prowadzący do pozyskania energii elektrycznej.
Zaznaczył, że te rozwiązania radykalnie ingerują w strefę energetyki i gospodarki, sprawiając, że państwa Unii Europejskiej muszą zmieniać tak zwany miks energetyczny.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że bezrobocie rejestrowane w październiku utrzymało się na poziomie 5%.
Liczba osób poszukujących zatrudnienia w urzędach pracy wyniosła pod koniec ubiegłego miesiąca nieco ponad 770 tysięcy osób. We wrześniu było to 776 tysięcy osób.
Najnowszy odczyt GUS-u jest zgodny z wcześniejszym tak zwanym szybkim szacunkiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Marcin Klucznik z Polski Instytutu Ekonomicznego powiedział, że w ostatnim roku polski rynek pracy był w dobrej kondycji. Ekspert dodał, że nie spodziewa się większych zmian stopy bezrobocia w najbliższych kwartałach.
Średnio co miesiąc rejestrowano 107 tysięcy nowych bezrobotnych. Ta liczba może wydawać się duża, ale w rzeczywistości był to najniższy wynik w historii prowadzenia statystyk, pomijając odbicie gospodarcze bezpośrednio po zdjęciu ograniczeń pandemicznych. W tym samym czasie co miesiąc urzędy wyrejestrowały 109 tysięcy osób, a to oznacza, że co miesiąc pula osób bezrobotnych spadała o 2 tysiące osób miesięcznie. Spodziewamy się dlatego niewielkiego wzrostu stopy bezrobocia na przełomie roku ze względu na mniejszą liczbę prac sezonowych oraz ponownego spadku wskaźnika latem 2024 roku, kiedy tych prac sezonowych pojawi się odpowiednio więcej.
Niskie bezrobocie w Polsce potwierdzają też dane Eurostatu, który stosuje inną metodologię liczenia.
Wynika z nich, że stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku wynosiła w naszym kraju 2,8%, to obok Malty najniższy odczyt w Unii Europejskiej.
Poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, lepsza komunikacja do portów morskich i nowy kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej to tylko niektóre z inwestycji zrealizowanych przez ostatnie lata przez rząd Zjednoczonej Prawicy.
Ministerstwo Infrastruktury podsumowało 8 lat w zakresie gospodarki wodnej. Wiceszef resortu Marek Grubarczyk podczas konferencji prasowej mówił między innymi o szeroko rozbudowanej polityce portowej oraz o gospodarce wodnej.
Podsumowując politykę portową, to wielki zastrzyk przede wszystkim dla gospodarki polskiej. Odpowiedź, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na dodatkowe tereny portowe i przeładunki i ogromny wzrost przychodów do budżetu państwa w postaci właśnie płaconych podatków. Kolejny element to oczywiście gospodarka wodna związana z żeglugą śródlądową. Tutaj wyzwania były niezwykle ważne i istotne w zakresie przede wszystkim ochrony przeciwpowodziowej, programy ochrony Wisły i Odry. To miliardowe inwestycje w tym zakresie, przede wszystkim budowa zbiorników retencyjnych.
Wśród dokonań kierownictwo resortu wymieniło także inwestycje, które mają przeciwdziałać suszy, a także inwestycje poprawiające jakość szlaków żeglugowych na Mazurach.
W tym tygodniu resort podsumował także inwestycje kolejowe i drogowe.
Prezydent Polski Andrzej Duda odwiedził Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce, gdzie spotkał się z przedsiębiorcami.
Podczas wizyty na Podkarpaciu prezydent mówił o potrzebie inwestowania w naukę oraz o wspieraniu polskiej gospodarki opartej na wiedzy.
Andrzej Duda podkreślił, że obie te kwestie, a także wiara w potencjał polskich naukowców, są bardzo ważne dla rozwoju naszego kraju.
Prezydent powiedział przy tym, że jego marzeniem jest, aby któryś z naszych profesorów otrzymał Nagrodę Nobla za badania realizowane w Polsce.
Ja bym bardzo chciał, żeby ktoś z naszych profesorów czy jakaś grupa naszych naukowców przywiozła rzeczywiście do Pałacu Prezydenckiego Nagrodę Nobla w dziedzinie nauki zdobytą za badania, które są realizowane w naszym kraju. To jest moje wielkie marzenie. Mówię, do tego jest potrzebnych kilka czynników. Do tego potrzebne jest z całą pewnością inwestowanie w naukę i wierzę w to, że będziemy w stanie jako państwo inwestować w naukę właśnie coraz więcej, bo to jest niezbędne i potrzebne. Ale to też, proszę państwa, jeden niezwykle ważny element. Wiara. Wiara w to, że można. Że można tu, że można teraz, że nie mamy żadnych powodów do tego, by mieć jakiekolwiek kompleksy wobec tych wielkich światowych ośrodków, w których niejedną Nagrodę Nobla już ulokowano.
W czwartek w Muzeum Zamku w Łańcucie na Podkarpaciu Andrzej Duda wręczył nagrody gospodarcze prezydenta Rzeczypospolitej dla najlepszych polskich firm.
W trakcie uroczystej gali prezydent wskazywał, że są one przykładem radzenia sobie w trudnych czasach. Laureaci odebrali statuetki i dyplomy.
W piątek rozpoczął się 16. Międzynarodowy Kongres pod hasłem Katolicy a Cielesność.
Wydarzenie odbywa się w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Więcej Anna Wusek.
Tegoroczny kongres jest okazją do refleksji nad relacją między wiarą katolicką a ludzką naturą. Otwierając wydarzenie, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor założyciel i profesor AKSiM podkreślił, że powołaniem człowieka jest świętość. Bóg zaprasza nas do niej m.in. przez swojego Syna Jezusa, który był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, przypomniał dyrektor Radia Maryja.
Widzimy, jakie jest nasze przeznaczenie. Idę przygotować wam miejsce. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Po tej współpracy z Bogiem naszej to nas czeka.
Następnie uczestnicy kongresu wysłuchali wykładu byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, księdza kardynała Gerharda Millera, o wierze w zmartwychwstanie ciał.
Powstanie Jezusa z martwych jest pełnym i ostatecznym objawieniem Jego Bożego Synostwa. My zaś w naszym powstaniu z martwych objawimy się ponad naszą naturalną, cielesno-duchową jednością jako Synowie Boży.
Ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski, profesor KUL, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, wskazał, że dla świętego Pawła Apostoła ciało zmartwychwstałego Chrystusa jest modelem dla zobrazowania godności ciał ludzi wierzących.
W tym ciele nie ma rozdziału na ducha i cielesność. W tym ciele jest psychofizyczna jedność i na wzór tego ciała funkcjonuje także chrześcijanin. Dzięki Chrystusowi także chrześcijanin nie jest zamkniętym, poddanym grzechowi, rozrywanym sprzecznymi pożądaniami i cierpiącym ciałem. Jesteśmy soma, czyli ciałem odkupionym, ciałem, w którym zamieszkuje duch. Dzięki niemu ciało przestaje być naszym więzieniem, a staje się przestrzenią wyrażania siebie w wolności i w miłości.
O godności ciała człowieka mówił też profesor Joe Jim Aquas z Papieskiego Uniwersytetu w Manili na Filipinach. W wykładzie poświęconym pojęciu ciała według Karola Wojtyły podkreślił, że męskość i kobiecość to są dwa wcielenia tej samej ludzkiej natury. Wskazał też na komplementarność obu płci oraz znaczenie aktu małżeńskiego.
Mężczyzna i kobieta poprzez popęd seksualny i relacje stają się instrumentalnymi przyczynami utrwalania gatunku ludzkiego. W tym kontekście sztuczne środki antykoncepcyjne są same w sobie złe, niemoralne, ponieważ utrudniają realizację naturalnych konsekwencji współżycia seksualnego. Mocą aktu seksualnego mężczyzna i kobieta stają się współtwórcami boskości.
W AKSIM zakończyły się już wszystkie trzy zaplanowane na ten dzień sesje kongresu. W sobotę odbędą się kolejne dwie i ostatnie.
Hamas uwolnił pierwszą grupę zakładników przetrzymywanych od 7 tygodni w Gazie. To efekt rozejmu między Hamasem a Izraelem. Wśród osób uwolnionych są izraelskie kobiety i dzieci oraz obywatele Tajlandii.
W odpowiedzi Izrael zwolnił z więzień 39 palestyńskich kobiet i dzieci. Tym samym pierwsza faza porozumienia o zawieszeniu broni przebiegała zgodnie z planem.
Politolog dr Marcin Szydzisz podkreślił, że to porozumienie jest dobrym sygnałem. Ekspert nie przewiduje jednak trwałego zawieszenia broni.
Izrael deklarował ustami swojego premiera Benjamina Netanyahu, że każdy następny dzień prozejmu będzie miał miejsce, jeżeli Hamas będzie się decydował uwalniać kolejnych 10 jeńców osób porwanych. Więc można zakładać, że na pewno po izraelskiej stronie jest raczej determinacja, żeby dalej prowadzić działania wojenne. Ten rozejm ma charakter tymczasowy, no ale ważne, że jest. Więc ma w sobie ten rozejm niewątpliwie pozytywny element.
Izrael i Hamas do poniedziałku mają wstrzymać jakiekolwiek działania zbrojne. W tym czasie do Gazy ma wjeżdżać 200 ciężarówek dziennie z pomocą humanitarną, a także samochody z paliwem.
Porozumienie przewiduje też uwolnienie przez Hamas w sumie 50 zakładników, a przez Izrael 150 więźniów.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.